15 października z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Grażyna Juter w studiu technicznym i Anna Benhart przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Kolejna seria krwawych ataków w Pakistanie, których celem byli policjanci. Co najmniej 40 osób zginęło dzisiaj. Francuscy żołnierze, którzy zginęli w ubiegłym roku w zasadce zastawionej przez talibów w Afganistanie, nie wiedzieli, że poprzednio stacjonujący w tym regionie oddziały włoskie płaciły talibom za spokój, ujawnił brytyjski The Times. Rząd włoski dementuje. Francuzi za to ukrywali problemy w sektorze energii atomowej. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułu, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy francuskiej Sylwii Gibbs i Anny Rzeczyckiej, magazyn Euronet opracowany dzisiaj przez Piotra Rosochowicza, który zainteresuje zapewne szczególnie palaczy. W dalszej części programu salony i wystawy Piotra Błońskiego i wyjątkowe nagranie z naszego archiwum radiowego. Rozmowa Jana Winczakiewicza z wybitnym polskim poetą Antonim Słonimskim. Wywiad z 1967 roku. A dalej notatnik paryski Marka Brzezińskiego i muzyka ze świata Agnieszki Kumor. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Kolejna seria zamachów w Pakistanie, których celem byli policjanci. Co najmniej 40 osób zginęło, 10 ofiar było po stronie napastników, 19 policjantów i 11 osób cywilnych. Podczas jednocześnie przeprowadzonych ataków na 3 ośrodki policyjne w Lahaur na wschodzie Pakistanu śmierć poniosło 28 osób. Talibowie zaatakowali w czwartek rano siedzibę Federalnej Agencji Śledczej, ośrodek szkoleniowy dla specjalnych oddziałów w centrum miasta i znajdującą się na przedmieściach szkoły dla policjantów. Po godzinnej walce 2 ataki zostały odparte. 3 godziny trwały natomiast walki w centrum szkoleniowym dla elitarnych jednostek, gdzie napastnicy z ładunkami wybuchowymi na sobie złapali zakładników. Kilka minut przed atakami w Lahaur, w miejscowości Kohat w północno-zachodniej prowincji, przed posterunkiem miejscowej policji, wybuchł samochód pułapka, zabijając co najmniej 11 osób. Kilka godzin później w Peszałarze, w dzielnicy, gdzie mieszkają urzędnicy państwowi, eksplodował kolejny samochód pułapka. Tym razem śmierć poniosło dziecko. Od 11 dni pakistańscy talibowie związani z Al-Kaidą przeprowadzają niemal codziennie ataki skierowane głównie przeciwko policji i oddziałom rządowym. 5 sierpnia w regionie przy granicy z Afganistanem od pocisku wystrzelonego przez bezzałogowy samolot amerykański zginął założyciel i przywódca ruchu talibów Pakistanu Bejtullah Mehsud. Jego następca obiecał krwawo pomścić swego poprzednika i danego słowa niestety dotrzymuje. Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Rehmut Malik powiedział w czwartek, że bojownicy islamscy weszli na drogę wojny partyzanckiej i zaapelował o zjednoczenie narodu przeciwko garstce terrorystów, którzy z boską pomocą zostaną pokonani, jak się wyraził. Brytyjski dziennik The Times sugeruje w dzisiejszym wydaniu, że 10 francuskich żołnierzy poległo w Afganistanie w sierpniu 2008 roku, dlatego że ich poprzednicy, Włosi, nie poinformowali ich o płaceniu talibom za spokój. Kiedy Francuzi przejęli od Włochów dowództwo w regionie Sarubi, 50 kilometrów na wschód od Kabulu, sądzili, że panuje tam względny spokój. Tak istotnie było. Od prawie roku włoskie oddziały nie poniosły żadnych strat, ale spokój miał być kupiony. Według brytyjskiego dziennika The Times, włoskie tajne służby kupiły za dziesiątki tysięcy dolarów ten spokój, a sumę wypłacono dowódcom talibów i miejscowym szefom plemiennym. The Times twierdzi, że dowódcy sił NATO stacjonujących w Afganistanie byli o tym poinformowani, ale nie przekazali tej wiadomości oddziałom francuskim, które przejęły od Włochów kontrolę nad regionem Sarubi. Miesiąc później, w sierpniu 2008 roku, 10 francuskich żołnierzy zginęło w zasadce zastawionej przez talibów. Był to jeden z najbardziej krwawych ataków na siły NATO i obserwatorzy zastanawiali się wówczas, dlaczego Francuzi nie podjęli większych środków ostrożności. Teraz wiadomo, że błędnie oceniali ryzyko zagrożenia, nie wiedząc, że panujący w regionie spokój posiada konkretną cenę. Rząd włoski uznał wiadomość podaną przez dziennik The Times za bezzasadną. W ogłoszonym dzisiaj komunikacie rząd Berlusconiego stwierdza, że nigdy nie upoważnił ani nie zgodził się na jakąkolwiek formę zapłaty talibom w Afganistanie i nic mu nie wiadomo o inicjatywach powziętych przez rząd poprzedni. Według informacji francuskiej sekcji RFI Amerykanie dowiedzieli się w czerwcu 2008 roku o strategii Włochów dzięki podsłuchom i ambasador USA w Rzymie zwrócił się do premiera Berlusconiego o udzielenie mu wyjaśnień. Można usprawiedliwić przekupywanie lokalnych grup w celu zmniejszania poziomu przemocy, lecz szaleństwem jest nie informowanie o tym własnych sojuszników, powiedział wysoki przedstawiciel NATO, cytowany przez brytyjski dziennik. Rzecznik prasowy sił NATO w Afganistanie powiedział w czwartek, że nic nie wiedział o ujawnionych przez prasę praktykach opłacania talibów w Afganistanie. Rząd afgański stosuje czasami takie metody, układa się i opłaca lokalnych przywódców za cenę spokoju w danym regionie, ale praktyk tych nie stosują siły międzynarodowe, stwierdził generał Eric Trombele, rzecznik ISAF-u. Natomiast rzecznik francuskich oddziałów zapewnił, że Francuzi nie dają żadnych pieniędzy islamskim bojownikom. Francuscy socjaliści na wieś o rewelacjach opublikowanych w brytyjskiej prasie zażądali, by minister obrony Hervé Morin wyjaśnił całą sprawę w Zgromadzeniu Narodowym. Włoscy żołnierze walczący w Afganistanie ukrywali pewne wiadomości przed Francuzami, ale Francuzi we własnym kraju też nie wszystko podają do publicznej wiadomości, zwłaszcza gdy chodzi o tak drażliwy temat jak energia jądrowa. Szczegóły Piotr Rosakowicz.
Ekolodzy uważają, że Francja ma bardzo niedoskonały system składowania odpadów pochodzących z realizacji programu jądrowego. Nie dość, że przed paroma dniami wyjawniono, że francuskie zakłady energetyczne EDF składują pod gołym niebem na Syberii zubożone, czyli już wykorzystane rudy uranowe, to teraz jeszcze okazało się, że Komisariat Energii Atomowej odkrył przy elektrowni atomowej w Kardasz w regionie Bouches-du-Rhône nadwyżkę odpadowego i składowanego tam plutonu. Zamiast 8 kg zapisanych w papierach, w odpadowni były 22 kg, a komisariat szacuje, że dojdzie do tego jeszcze dodatkowych 17 kg. W przypadku substancji radioaktywnych jest to o wiele za dużo. Jak twierdzi francuski oddział organizacji ekologicznej Greenpeace, świadczy to o braku umiejętności składowania odpadów radioaktywnych i o całkowitej niefrasobliwości władz w odniesieniu do sytuacji, w której składuje się nadwyżkowe kilogramy substancji promieniotwórczej, której nawet gramowe ilości są szkodliwe dla człowieka. Francuski minister ekologii Jean-Louis Borloo oświadczył, że, cytuję, przejrzystość, jeśli chodzi o substancje radioaktywne, musi być absolutna. Chodzi o bezpieczeństwo nuklearne kraju, koniec cytatu. Zdaniem Greenpeace, Borloo sam się ośmiesza, przyznając, że władze francuskie są manipulowane przez francuski przemysł jądrowy.
Wróćmy jeszcze do Azji, tym razem do Chin. Kolejne 6 osób skazano na karę śmierci za udział w zamieszkach na tle etnicznym w prowincji Xinjiang, które miały miejsce na początku lipca tego roku. W starciach między miejscowymi Ujgurami a napływowymi Chińczykami zginęło wtedy co najmniej 197 osób. W toczącym się procesie zapadło 6 wyroków śmierci w poniedziałek. 3 skazanym dzisiaj, w czwartek, orzeczono wyrok w zawieszeniu na 2 lata, co oznacza zmianę kary śmierci na dożywotnie więzienie pod warunkiem dobrego sprawowania, poinformował rząd autonomicznego regionu Xinjiang. Większość skazanych w czwartek, sądząc po brzmieniu nazwisk, jest pochodzenia ujgurskiego, precyzuje depesza AFP. 2 tylko Chińczyków zostało skazanych za zabójstwo Ujgura. Rząd ujgurski na uchodźstwie uważa te procesy za polityczne i oskarżył władze chińskie o nierespektowanie prawa. Ujgurzy, stanowiący 40% ludności regionu Xinjiang, muzułmanie mówiący po turecku, są często prześladowani przez osiedlających się tutaj Chińczyków. Napięcia na tle etnicznym trwają tu już od lat. I jeszcze kilka wiadomości w większym skrócie. Prezydent Rumunii Traian Băsescu powierzył misję stworzenia nowego rządu niezależnemu ekonomiście. Lucian Croitoru, ostatnio doradca w rumuńskim banku centralnym, przez kilka lat reprezentował Rumunię w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego kandydatura ma jednak małe szanse przejść w parlamencie, gdzie opozycja, która obaliła we wtorek rząd Emila Boka, posiada prawie 65% głosów. Kandydatem opozycji na stanowisko premiera jest Klaus Iohannis, burmistrz Sybina i jeden z liderów małej partii politycznej reprezentującej mniejszość niemiecką. Proces byłego przywódcy Serbów bośniackich Radovana Karadzicza rozpocznie się 26 października, poinformował ONZ-owski Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii. 64-letni Karadzic jest oskarżony o ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości, których miał się dopuścić w latach 1992-95, kiedy kierował akcjami Serbów bośniackich. Karadziczowi, który ukrywał się 11 lat, grozi kara dożywotniego więzienia. Unia Europejska podpisała z Koreą Południową umowę o współpracy gospodarczej. Jest to pierwsza europejska umowa o wymianie handlowej w XXI wieku i jest to największe dwustronne porozumienie z zawartych do tej pory, podkreśliła komisarz europejska Catherine Ashton, wyraźnie zadowolona, gdyż negocjacje trwały przeszło 2 lata. Tekst znosi wiele ograniczeń i barier w swobodnej przepływie towarów między Unią Europejską i Koreą Południową, co pozwoli zwiększyć wymianę do 19 miliardów euro rocznie. I na zakończenie odnotujmy, że najstarsza obywatelka Holandii odeszła na wieczny odpoczynek. 112-letnia Greta Janssen-Anker, osoba niezależna, dopiero 10 lat temu zamieszkała wraz ze swą córką w domu starców. Najstarszą obywatelką świata, przypomnijmy, jest Japonka Kama Chinen, licząca sobie 114 lat. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs i Anna Rzeczycka.
Każda gazeta troszczy się dziś o coś innego. Le Parisien o to, kto zapłaci rachunek za zlikwidowanie przez rząd podatku płaconego przez przedsiębiorstwa władzom lokalnym. Libération o miliard głodnych na świecie. La Croix o francuskie miasto Fréjus, które obchodzi przez 2 miesiące 50. rocznicę jednej z największych w historii katastrof we Francji. Było to 2 grudnia 1959 roku. Strażnik zapory Malpasset w południowej Francji usłyszał nagle ogromny huk. Zapora w wysokości 59 metrów załamała się pod wpływem naporu wody w zbiorniku, wezbranej wskutek ulewnych deszczy. 40-metrowa fala runęła na dolinę rzeki Reron, pochłaniając wszystko, co stało na jej drodze. 50 farm, a potem miasteczko Fréjus. 443 osoby straciły życie, 2000 rodzin doznało poważnych strat. Ofiarom pospieszyła w sukurs marynarka francuska i 6. flota amerykańska, stacjonująca na Morzu Śródziemnym. Akcje solidarnościowe miały miejsce na całym świecie. Za przyczynę katastrofy Rada Państwa uznała nieprzewidywalną naturę. Zapory Malpasset jednak nie odbudowano. Dziś francuski specjalista Christian Kert mówi o incydencie geologicznym, który nie powinien się powtórzyć dzięki ścisłym kontrolom i ewolucji technologii. Nadal jednak zagrożeniem byłoby trzęsienie ziemi, którego ewentualności nie bierze się dostatecznie pod uwagę we Francji. Miasto Fréjus liczy dziś 50 tysięcy mieszkańców, ale nie zapomniało o ówczesnym tsunami, czego dowodem jest poświęcenie 2 miesięcy na upamiętnienie jego okrągłej rocznicy. Dziennik Le Figaro uważa, że co za dużo to niezdrowo, jeśli chodzi o politykę Chin w Afryce, i piętnuje poczynania Pekinu w artykule wstępnym oraz w dodatku ekonomicznym. 2 tygodnie po krwawej represji opozycji w Gwinei władze chińskie negocjują z juntą rządzącą w sprawie gigantycznej umowy o współpracy. Chodzi o ropę naftową i boksyt. Według informacji gwinejskiego ministra kopalń Mohameda Thiama, Chiny są gotowe inwestować od 7 do 9 miliardów dolarów w oba sektory. sektory, a także w budowę dróg, kolei, portów, szpitali itd. Dla junty, która zdobyła władzę w Gwinei w 2008, jest to prawdziwa gratka. Po śmierci co najmniej 150 manifestantów według ONZ, wojskowi zostali pozbawieni pomocy międzynarodowej. Kraje Afryki Zachodniej uznały 14 października, że samozwańczy prezydent Kamara powinien odejść. Unia Europejska posunęła się dalej, żądając postawienia go przed sądem za zbrodnię przeciw ludzkości. Chińska manna spadła w samą porę, dzięki niej zelżał nacisk na Konakry. A co na to Francja, pyta Le Figaro w artykule wstępnym. Tak jak inni, Paryż wezwał organizacje międzynarodowe do mediacji między opozycją a juntą w Gwinei. Groził sankcjami. Chodzi też o to, by Francji nie pomówiono o neokolonializm, a przez ten czas Chiny instalują się w Gwinei i na reszcie czarnego kontynentu. Francja chce demokracji i dobrobytu w Afryce, ale przez swą bierność nie osiąga ani jednego, ani drugiego. W dodatku traci to, co przyniosła jej historia. A przecież, cokolwiek by nie powiedziano, francuski humanizm zawsze był bardziej oczywisty niż humanizm dzieci Mao, twierdzi Le Figaro. W ekonomicznym dodatku tego dziennika czytamy, że Afryka, która początkowo entuzjastycznie przyjęła zainteresowanie Chin, dziś zaczyna się opierać ich neokolonializmowi. Rząd Nigerii na przykład odrzucił w końcu września chińską ofertę w sprawie zakupu 6 miliardów baryłek ropy za 20 miliardów euro. Wiadomo teraz, że Chiny są nienasycone, jeśli chodzi o surowce, ropę naftową i minerały. Pierwszą posiadają Libia, Nigeria, Algieria i Angola. Drugi dostawca Chin. Platynę, miedź i inne minerały są w Republice Południowej Afryki, Gabonie, Zambii, Zimbabwe i znowu w Angolii. Ta ostatnia stała się poligonem chińskiego modus operandi. Zgoda na zakup surowców w zamian za budowę szkół i szpitali, kształcenie studentów, przysyłanie lekarzy i nauczycieli. Dziś krytyk jest więcej niż pochwał. Afrykańscy rozmówcy Le Figaro uważają, że chińskie inwestycje nie zawsze są korzystne dla miejscowej gospodarki. Krytykują brak jawności, nieprzestrzeganie przepisów krajów afrykańskich w sprawach pracy i środowiska. Specjaliści południowoafrykańscy wyrażają obawę, by pożyczki od Chin nie pogrążyły Afryki w zadłużeniu. Potrzebna jest strategia przełamania błędnego koła biedy w Afryce, twierdzą autorzy raportu. Afryka zaczyna się bać Chińczyków, którzy w dodatku zaczynają kupować ziemię. Ekonomista z Beninu, Guillaume Mumuni, ostrzega, że po Chinach pojawią się Indie i Brazylia, które już rozpoczęły podobne podchody na czarnym lądzie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Gańskie solo Baracka Obamy. To tytuł artykułu Nathalie Nougaret zamieszczonego w dzisiejszym wydaniu Le Monde. W 9 miesięcy po objęciu Białego Domu, czytamy w tym tekście, prezydent Obama skonfrontowany ze sprawą wojny w Afganistanie wydaje się być osamotniony i niepewny. Strategia tej wojny, która określona została przez jego współpracowników jako konieczność, zmieniana jest po raz kolejny. Czy należy zwiększyć kontyngent amerykański ponad przewidziany na koniec 2009 roku limit 65 tysięcy żołnierzy? A jeżeli zwiększyć, to o ile? I jak używać tych sił? Według zasad kontrinsurekcji, czy też stosując proponowany przez wiceprezydenta Joe Bidena minimalistyczny scenariusz precyzyjnych operacji wymierzonych w Al-Kaidę. To pytania, na które będzie musiał odpowiedzieć Obama w sytuacji, jak zauważa Nathalie Nougaret, wielkiego osamotnienia Stanów Zjednoczonych. Żaden sojusznik nie chciał ani nie mógł wziąć przykładu z Ameryki i powiększyć swego wkładu cywilnego czy też wojskowego przeznaczonego na operację zwaną AFPAC i rozgrywającą się na głównym froncie walki z międzynarodowym dżihadyzmem. Przywódcy europejscy nie spieszą się bynajmniej z zadeklarowaniem, czy nowe inicjatywy amerykańskie uważają za zasadne, czy też nie. Tymczasem Europa, która wysłała do Afganistanu 35 tysięcy ludzi, powinna czuć się zainteresowana tym, co się tam rozgrywa. Takie kraje jak Francja czy Niemcy, które jeszcze na wiosnę chciały mieć decydujący głos w sprawie amerykańskiego podejścia do konfliktu w Afganistanie, dzisiaj milczą. Nic zresztą w tym dziwnego, bo Amerykanie bez przerwy zmieniają zdanie. Jedynie Brytyjczycy wykazali się inicjatywą, wysyłając do Waszyngtonu specjalnego emisariusza do spraw AFPAC-u. Planowane przez nich powiększenie liczebności oddziału w Afganistanie o 500 ludzi jest jednak bardziej niż symboliczne. Barack Obama nie otrzymał od Europejczyków pomocy, na którą liczył i o którą prosił w czasie swojej kampanii wyborczej w 2008 roku. Europa zajęła postawę wyczekującą. Wojna jest niepopularna. Związki transatlantyckie przeżywają trudne chwile. Czy znaczy to, pyta na zakończenie Nathalie Nougaret w Le Monde, że Barack Obama będzie musiał z konieczności prowadzić politykę samotną i jednostronną?
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Od środy trwa we Francji burza dotycząca rewelacji podanych przez związane z kołami ekonomicznymi dziennik Les Echos, iż Francja przygotowuje się do wydania, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, zezwolenia na sprzedaż papierosów przez internet. Informacje te stanowczo dementują francuskie władze. W sprawę zaangażował się osobiście prezydent Nicolas Sarkozy, a rzecznik francuskiego rządu, Luc Chatel, powiedział, że głowa państwa francuskiego stanowczo takie rozwiązanie wykluczyła, choćby z powodu negatywnego wpływu papierosów na zdrowie publiczne. Podobne dementi złożyli francuski minister do spraw budżetu, Eric Woerth, i minister zdrowia, pani Roselyne Bachelot. Odpowiednia europejska dyrektywa dotyczy jedynie ujednolicenia podatków od sprzedaży papierosów i paliw w krajach UE. Mówi o tym profesor Bertrand Dotzenberg, szef francuskiego biura walki z nałogiem palenia papierosów.
C'est un malentendu. Il y a une directive européenne signée de décembre 2008, donc sous présidence.
To nieporozumienie. Istnieje dyrektywa europejska podpisana w grudniu 2008 roku przez Roselyne Bachelot za czasów prezydencji francuskiej. Wyjaśnia ona, w jaki sposób należy wyliczać podatki od papierosów i paliw w momencie przekraczania przez nie granic państwowych. Fragment tej dyrektywy dotyczy sprzedaży przez internet. W żadnym wypadku nie chodzi tu o jakiekolwiek zobowiązanie się, jeśli chodzi o sprzedaż internetową. Dyrektywa określa dokładnie system płacenia podatków w krajach, w których dopuszcza się sprzedaż przez internet papierosów czy alkoholu. W chwili obecnej mamy już do czynienia ze sprzedażą papierosów przez internet, ale są to praktyki nielegalne. Dotyczą one dokładnie tych samych paczek papierosów, które znajdują się w kioskach lub papierosów pochodzących z przemytu. Można kupować za pomocą kart kredytowych, podając na niepewnych stronach numery swojej karty kredytowej, ale w połowie przypadków papierosy nie dochodzą do odbiorcy. Albo dlatego, że po zainkasowaniu pieniędzy żadnych papierosów nieuczciwy sprzedawca nie wysyła, albo papierosy te zostają zatrzymane na granicy przez celników. Gdyby doszło do legalizacji, to musiałyby być one wystawione w internecie po cenach takich samych, jak w punktach sprzedaży we Francji. Cena jest dokładnie taka sama na całym terytorium Francji, z drobnymi wyjątkami dla Korsyki i departamentów oraz terytoriów zamorskich. Jest ona nawet publikowana we francuskim dzienniku ustaw. Nie widzę zatem przyczyny, dla której ludzie mieliby kupować papierosy w internecie. Jeśli chodzi o nieletnich, to jestem przekonany, że chodziłoby o obejście prawa. Każdy zatem system prowadzący do ułatwienia sprzedaży i kupna papierosów jest systemem, który się nam nie podoba, który źle wpływa na zdrowie publiczne. Poza tym mamy już bardzo dobry system dystrybucji papierosów, chroni nas on lepiej niż ma to miejsce w innych krajach europejskich. Chroni on nas także skutecznie przed przemytem i zakupem papierosów na dziko.
Protège plus que les autres pays européens de la contrebande et des achats sauvages, etc.
Mówił profesor Bertrand Dotzenberg, szef francuskiego biura walki z nałogiem palenia papierosów. Dla osób lubiących szczegóły, mowa tu jest o europejskiej dyrektywie numer 118 w sprawie podatków dotyczących sprzedaży papierosów i alkoholu, która ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia roku przyszłego na terenie całej Unii Europejskiej i która znosi przepisy na ten temat poszczególnych krajów członkowskich.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Pierre Soulages, jeden ze sztandarowych przedstawicieli abstrakcji lirycznej, doczekał się w wieku 90 lat 5. już retrospektywy we Francji, w najbardziej prestiżowym dzisiaj miejscu, czyli w centrum Pompidou. Retrospektyw za granicą Soulages sam już, jak mówi z żartobliwą wyższością, nie liczy. W omawianej wystawie nacisk położono na pierwsze i ostatnie lata twórczości, bo też sędziwy, lecz krzepki artysta wciąż tworzy nowe obrazy, zagłębiając się w eksplorację czerni. A właściwie za czerni, bo tak można by przełożyć ukuty przez niego termin outre noir. Za czerń to tak jak zagranica, to co jest poza nią. Za czerń to światło odbite od czarnej powierzchni, tłumaczy Soulages, a na wystawie przekonujemy się, że tych odbić jest milion. Życiorys Soulages'a zachwyca prostotą. Malował on od 15 roku życia. Przeszkodziła mu w tym tylko wojna. Był zmobilizowany w 1940 i 1944 roku. W międzyczasie ukrywał się pod fałszywymi papierami przed wywózką na roboty do Niemiec. Po wojnie związał się z surrealistami Hartungiem i Picabią, a pierwszą indywidualną wystawę miał w Paryżu w 1949 roku. W 50. wystawia na Biennale w Wenecji. Od tegoż roku jego obrazy zatytułowane są Peinture, czyli malarstwo, z podaniem wymiarów i dokładnej daty. W połowie lat 50. Soulages cieszył się już sławą międzynarodową. Jego twórczość, konsekwentnie abstrakcyjną, można podzielić na dwa zasadnicze okresy i wystawa jest temu podziałowi posłuszna. W pierwszym pokazano obrazy malowane od końca lat 40. wyciągiem z łupin orzecha, po francusku brou de noix, na papierze lub wyjątkowo na płótnie. Jest to naturalny barwnik tradycyjnie stosowany we Francji do konserwacji drewnianych domów. 20 lat zanim wszedł on w powszechne użycie w twórczości Arte Povera, Soulages odkrył jego zalety, przede wszystkim możliwość uzyskiwania całej gamy brązów od beżu aż po czerń. Równocześnie malował jednak tuszem na papierze i eksperymentował ze smołą na szkle, co daje zresztą dosyć podobne efekty, co wyciąg z orzechów na papierze, tyle że bardziej świetliste. Z perspektywy jego późniejszej twórczości jest rzeczą oczywistą, że już wtedy fascynowały go efekty czerni, gra światła na zaczernionej powierzchni, lśniący lub matowy, uzyskiwane w ten sposób kontrasty farby i tła. Wszelako nie ograniczał się wtedy do czerni, której niemal wyłącznie poświęcił się od końca lat 70. Zgodnie z wolą malarza, zamiast pokazać ten drugi okres w układzie chronologicznym, w połowie trasy zwiedzający zostaje skierowany do zaciemnionego pomieszczenia, w którym wystawione są trzy obrazy z początku lat 90. pokryte grubymi warstwami ciastowatej czarnej farby. Chodzi o to, by zanurzyć widza gwałtownie w świat dojrzałej już zaczerni. Jest to rzeczywiście przełom, to malarstwo przemawia innym już językiem. W następnych salach powraca się do porządku chronologicznego, odczytując obrazy, podobnie jak widzi je sam Soulages. Oto jak opisuje on swój tryptyk, malarstwo 222 na 449 cm, 30 września 1979. Bywają ranki, kiedy jest srebrno-szare. W innych momentach, skupiając odblask morza, jest błękitne. W innych godzinach nabiera tonów miedziano-brązowych. W rzeczywistości jest zawsze w zgodzie ze światłem, które na nie pada. Był dzień, kiedy wydało mi się zielone. To było po burzy. Słońce oświetliło nagle grupę drzew nieopodal. Efekty światła odbijanego przez czerń Soulages wzmaga przez fakturę. Farba jak ciasto rozprowadzana jest po powierzchni lub jej częściach równoległymi bruzdami. Częstokroć z partiami bruzd kontrastuje płaska matowa powierzchnia. W ostatniej sali wystawiono 17 ogromnych poliptyków, z których 11 zawieszono za pomocą stalowych drutów, nie na ścianie, lecz w przestrzeni 40 cm nad ziemią. W tej niepowtarzalnej instalacji panowanie zaczerni Soulages'a jest absolutne.
RFI, Radio France Internationale.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
Lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa. Tu stoliła, stoi i sapie, dyszy i dmucha. Zajdzie od grzanego jej brzucha, bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco.
Przez dwa dni weekendu 10 i 11 października paryskie zakłady komunikacji miejskiej RATP przygotowały dla mieszkańców stolicy i regionu atrakcję, dzięki której łza nostalgii za starymi czasami mieszała się z uśmiechem radości wywołanej czarem miłych wspomnień. Z okazji 40-lecia linii A RER-u, czyli szybkiej kolejki podmiejskiej łączącej przedmieścia z Paryżem, RATP zaproponowało darmową przejażdżkę starymi wagonami, które ciągnie lokomotywa wyprodukowana w 1920 roku. Patrząc na plan RER na południowo-wschodnią odnogę linii A, zobaczymy, że jedna czerwona nitka biegnie do Marne-la-Vallée, czyli wprost w objęcia myszki Mickeya czy Donalda do Euro Disneylandu, a druga do Boissy-Saint-Léger, miasteczka, które uchodzi za europejską stolicę hodowli orchidei. Boissy-Saint-Léger znany jest także ze swoich dwóch pałaców. W jednym z nich, w Grosbois, mieści się stadnina koni, gdzie pielęgnowane są tradycje francuskiej szkoły jazdy konnej. Przejażdżka pociągiem w starym stylu zaczyna się właśnie w Boissy-Saint-Léger. Meta w Jeanville-le-Pont. Patrząc na plan RER na południowo-wschodnią odnogę linii A, zobaczymy, że jedna czerwona nitka biegnie do Marne-la-Vallée, czyli wprost w objęcia myszki Mickeya czy Donalda do Euro Disneylandu, a druga do Boissy-Saint-Léger, miasteczka, które uchodzi za europejską stolicę hodowli orchidei. Boissy-Saint-Léger znany jest także ze swoich dwóch pałaców. W jednym z nich, w Grosbois, mieści się stadnina koni, gdzie pielęgnowane są tradycje francuskiej szkoły jazdy konnej. Przejażdżka pociągiem w starym stylu zaczyna się właśnie w Boissy-Saint-Léger. Meta w Jeanville-le-Pont, leżący nad Marną, mieście, które nabrało znaczenia dzięki uruchomieniu w 1859 roku kolei żelaznej z Paryża, z Bastylii do La Varenne. To tutaj w XIX stuleciu zainstalowały swoje studia Pathé et Lumière, dzięki czemu Jeanville-le-Pont stało się tym dla Francji, czym Łódź jest na mapie Polski, francuską stolicą kina. Mniej znane są zabytki tego miasteczka. XVII-wieczny pałac w stylu Ludwika XIV i malowana na porcelanie droga krzyżowa znajdująca się w XIX-wiecznym kościele pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza. Jeanville-le-Pont słynie także z założonej w 1883 roku stanicy wodnej, gdzie trenują wioślarze i kajakarze górscy, oraz ze słynnych gangetek, tanzbud położonych na samym brzegu rzeki, gdzie obowiązkowo w niedzielę przychodziło się potańczyć, pojeść i wypić karafkę wina. Podróż trwa 53 minuty. W jej trakcie nie wolno wysiadać. Nie można także korzystać z toalet, bo ich nie ma. Ale mimo tych niedogodności zdobyć miejsce było trudno. RATP przygotowało je tylko dla 2000 chętnych, a kolej, tym bardziej parowa lokomotywa, ma swój wdzięk, czar, któremu wielu nie jest w stanie się oprzeć. Tytuł książki, a w oparciu o nią nakręcono film Trainspotting, wziął się od grupy hobbystów, którzy swoje urlopy spędzają na cichych stacyjkach Anglii, gdzie z zeszytem w dłoni notują numery przylatujących pociągów. Pociąg gra ważną rolę w Harrym Potterze i jest nie tylko tytułowym bohaterem pociągów pod specjalnym nadzorem, a morderstwo w Orient Expressie, a wyczyny Jamesa Bonda w kolei transsyberyjskiej, ileż radości, romantyzmu i stylu zaklętego jest w wagonach restauracyjnych legendarnego pociągu z Londynu do Stambułu przez Paryż. Jean Descartes, autor opasłej księgi przeznaczonej dla wielbicieli pociągów, dokładnie opisuje historię tego środka lokomocji. To, co pisze, może niekiedy zaskakiwać, bo rzadko patrzymy na kolej przez pryzmat na przykład ideologii. Oto pociągi sypialne Towarzystwa Międzynarodowego Wagon Lee kłóciły się z doktryną stalinizmu i dlatego były zastępowane w krajach komunistycznych pociągiem w stylu radzieckim. Od munduru konduktora po talerze w wagonach restauracyjnych. W Czechosłowacji komunistyczna milicja nie znała się na żartach. Szukano dolarów w papierze toaletowym i w pojemnikach na lody, zaglądano za lustra w poszukiwaniu wywrotowej literatury. Gdy znaleziono coś podejrzanego, cały skład jechał do zajezdni, gdzie wszyscy, od maszynisty po pasażerów, byli dokładnie przesłuchiwani przez komisarza służb bezpieczeństwa. Tak oto pociąg stał się miejscem walki ideologicznej. Ten na linii Bastylia-La Varenne kursował do 1969 roku. Wtedy to uruchomiono dzisiaj najbardziej ruchliwą linię podmiejskiej kolejki z Nation do Boissy-Saint-Léger, z RER A codziennie korzysta milion podróżnych. Ruszając w Boissy-Saint-Léger, mijamy Pałac Barona, pełne uroku zakola Marny, miasteczko Sucy-en-Brie, gdzie dzieciństwo spędzała Madame de Sévigné, gdzie w pałacu Petival urzędował brat Madame de Pompadour, a w Grandval bywał Diderot. Mijamy Saint-Maur, zdewastowane w czasie wojny stuletniej przez Armaniaków i Anglików, zamożne miasto bogate w średniowieczne i renesansowe zabytki. W muzeum znajduje się obraz świętego Sebastiana, przypisywany Caravaggio. Mijamy stare domy paryskich przedmieść, a wszystko to w stuku kół, jakie jego współczesny metr już nie zna, i przy akompaniamencie posapywania lokomotywy.
Nagle gwizd, nagle świst, paja buch, koła wyruch. Najpierw powoli, jak krów ociężale. Ruszyła maszyna po szynach o spale.
Szepnęła wagony i ciągnie z mozołem. Kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i pna coraz pędzej i dudniej. I stukało mocy i pędzi. A dokąd? Na wprost, po torze, przez most, przez mury, przez tunel, przez pola, przez las. I spieszy, by zdążyć na czas.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Proponujemy Państwu teraz wysłuchanie jednego z naszych najcenniejszych nagrań archiwalnych. Rozmowy Jana Winczakiewicza z wybitnym polskim poetą Antonim Słonimskim. Wywiad przeprowadzony został w Paryżu w 1967 roku, wkrótce po wizycie generała de Gaulle'a w Polsce.
Drodzy słuchacze, mamy dziś w studio gościa, którego obecność sprawia nam i zaszczyt, i wielką przyjemność. Tym gościem jest Antoni Słonimski. Antoni Słonimski, poeta, dramaturg, publicysta, pisarz, a także, mówiąc nawiasem, pierwszy w Warszawie kawalarz. Proszę pana, pan przyjeżdża prosto z Warszawy, ze swojego rodzinnego, ukochanego miasta, a wszyscy wiemy, że ostatnio Warszawa przeżywała wielki ewenement, jakim była wizyta prezydenta Francji, generała de Gaulle. Jakie są pańskie wrażenia z tego ewenementu?
No, czy mam mówić jako poeta, czy jako kawalarz? Mi się zdaje, że troszkę tego i troszkę tego. No więc oczywiście była ta wizyta wzruszająca. Warszawa przyjęła bardzo gorąco generała de Gaulle'a. No, starsze pokolenie pamięta przecież generała z czasów jego pobytu w Warszawie. Jeszcze pamiętamy, jak chodził do Bliklego na pączki, prawda, Ulijewskiego, jadał stale.
Ale pan chodził do innej kawiarni, pan do Ziemiańskiej.
Tak, myśmy należeli do klanu Ziemiańskiego, zresztą to nie miało nic wspólnego z majątkami ziemskimi, to było raczej obszarnicy, ale w poezji, nie w ziemi. No i Warszawa pamięta de Gaulle'a i to było przyjęcie bardzo ciepłe. No, ja byłem osobiście zaproszony przez pana generała de Gaulle'a na przyjęcie, które on urządzał, i ambasada francuska w Wilanowie. Milanów teraz bardzo ładnie wygląda, bo to jest na nowo cały odświeżony. To zresztą jest wielka zasługa Lorenza, który włożył w to dużo starań. To jest dzisiaj bardzo piękny obiekt, tak jak zresztą Kolegium Majus, które Karol Streicher zrobił w Krakowie. Oba te zresztą miejsca odwiedził generał de Gaulle.
No, Milanów był jego siedzibą, tam mieszkał.
Tak, mieszkał. Tam nawet podobno łóżko musieli przedłużyć specjalnie, bo te łóżka Marysieńki i Sobieskiego były za krótkie na generała de Gaulle.
Tak. No jak się odbyło to przyjęcie? W godzinach popołudniowych, zdaje się.
Nie, to było przyjęcie wieczorne z bufetem. Myśmy tłumy samochodów, myśmy tam zajechali. No, witali nas przedstawiciele ambasady francuskiej i tam segregowano nas w pewien sposób. To znaczy, pewna część była w takim długim skrzydle korytarzu, którym potem generał de Gaulle przechodził. Inna część była na prawo i najwyższe tak zwane sfery były dopuszczone do takich pokoi, gdzie na siedząco, i potem generał przyjmował i pani de Gaulle. No i ja byłem w tej właśnie alei, tam gdzie prezentowano troszkę tych wybitniejszych ludzi generałowi.
Proszę pana, istnieje pewne połączenie plotkarskie między Warszawą i Paryżem i doszła tutaj już do nas wiadomość, że kiedy generał de Gaulle witał się z panem, to powiedział panu: drogi mistrzu, pan jest znany we Francji. Czy to jest prawda?
Tak, to jest prawda. Więc szef protokołu nasz przedstawił tam paru ludzi kultury. Pamiętam, że Mauersbergera, tego dyrektora muzeum, Mauzia tak zwanego, którego my nazywamy jego muzeum Mauzioleum. No potem Gronowskiego, prezesa z plastyków, a z literatów byliśmy przedstawieni my dwaj. To jest Brandys Kazimierz i ja. No więc generał podszedł do mnie, szef naszego protokołu bardzo mnie zresztą tak ładnie zaprezentował jako jednego najwybitniejszego poetę polskiego, no ze względu chyba na mój wiek, nie tyle na zasługi. No i generał zresztą właśnie mi powiedział, że słyszał o mnie, Ja podpowiedziałem na to, zresztą to, oczywiście to, że jestem znany we Francji, przyjąłem jako absolutną grzeczność tylko, prawda, i...
No jednak jest pan znany, chociażby niedawno wyszła przecież ta antologia Jeleńskiego i tam są pańskie wiersze w przekładzie na język francuski.
Jest trochę przekładów, tak samo w temps moderne były moje przemówienia różne i tak dalej, no ale oczywiście to była forma czysto dyplomatyczna. Generał jest człowiekiem pewnym, prawda, wdzięku. Ja się odwzajemniłem, prawda, również tak, prawda, mówiąc o wzruszeniu, z jaką słuchaliśmy jego przemówienia do narodu polskiego. No a potem rozmowa zeszła na te liaison, na te stosunki, łączności kulturalne między Polską a Francją, na sprawę przekładów, prawda. No, przy czym...
Ta współpraca, te stosunki kulturalne ożywiają się. A co pan myśli o tym? Właśnie pan jako
myślę,
poeta,
że może
pisarz...
właśnie ta wizyta ten, będzie jednak pod tym względem dosyć cenna. O ile mam pewien sceptyczny pogląd na wagę polityczną tego, bo jestem troszeczkę, tak wie pan, sceptyczny w ogóle na tego rodzaju próby dzisiaj, to ze strony kulturalnej wydaje mi się, że ta rzecz może owocować w jakiś sposób. No, jeżeli chodzi, oczywiście te wzajemne stosunki są o tyle trudne, że znajomość nasza literatury francuskiej jest niewspółmiernie większa i musi być niż odwrotnie. Trudno jest znaleźć wybitnych poetów w tych wielkich narodach, którzy znają język polski. Więc to się zawsze odbywa przy pomocy kooperacji, prawda, jakiejś współpracy z drugiej ręki. To są te przekłady niestety troszkę jak sztuczne kwiaty. Jak one, brak, prawda, tej świeżości. To są rzeczy niektóre wprost nieprzetłumaczalne.
Tak.
Ja kiedyś, proszę pana, muszę to jeszcze panu powiedzieć, zrobiłem taką propozycję na kongresie Pen Klubów, żeby zrobić taką próbę, żeby przetłumaczyć wiersz jakiś z polskiego, powiedzmy, na angielski,
tak,
i posłać do wszystkich centrów PEN klubów, żeby tłumaczyli na swoje języki. Więc z angielskiego na japoński, z japońskiego na czeski, z czeskiego na portugalski, tak dookoła i z powrotem na polski. Co by było? Myślę, że byłby zupełnie nowy wiersz wyszedł z tego.
No tak, chyba. Proszę pana, odwrywając się na chwilę od poezji, a przechodząc do spraw dowcipu warszawskiego, czy pan może ma jakiś dowcip z okresu podróży generała de Gaulle?
Dobra, ale dowcipów jest bardzo dużo. No, one nie wszystkie są takie bardzo cenzuralne. Ja kiedyś zresztą powiedziałem, że dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.
Aha.
Proszę pana, no więc oczywiście żarty były na ten temat w Warszawie, że de Gaulle tak świetnie mówi, a nasi, prawda, czytali. Nasi zresztą zwykle, u nas jest ten zwyczaj przyjęty, który ma swoje usprawiedliwienie w ostrożności formułowania. A de Gaulle, prawda, jako mówca był bardzo brilliant, bardzo błyskotliwy. Bo u nas się, prawda, czyta we związku literatów w czasie dyskusji, zawsze wszyscy czytają, nawet tak zwane cwiszenrufy czytają z kartki z kieszeni.
Tak.
Wszystko jest z góry uzgodnione. Więc ja pamiętam w czasie wyborów w związku, kiedy wybrano kogoś tam wiceprezesem związku, wszedł na estradę i zaczął czytać, mile zaskoczony tym wyborem, chciałem podziękować i tak dalej. Wszystko to miał napisane z góry. Więc na ten temat żartowano, że u nas się tak wszystko czyta, a taki prezydent Francji, generał, i nie umie czytać. Tam musi mówić wszystko z pamięci.
Proszę pana, teraz pozwolę sobie znowu wrócić do poezji. Jak mi wiadomo, pan przyjechał do Francji w związku z obchodami setnej rocznicy innego Karola, Karola Baudelaire, poety, który uchodzi za ojca, czy też praojca całej poezji nowoczesnej. I tutaj zarówno skamandryci, do których pan należy, jak i awangarda oddają jednakowy hołd temu wielkiemu poecie francuskiemu. Parę lat temu w Polsce ukazało się cały tom wierszy Baudelaire'a w przekładzie na język polski z przedmową poety Jastruna, który w tej przedmowie zaznaczył, że dwa najbardziej udane przekłady polskie z Baudelaire'a to jest przekład pański wiersza pod tytułem Do Madonny i przekład Miłosza wiersza pod tytułem Na balkonie. No, chciałbym, żeby pan mógł powiedzieć nam parę słów o swoim stosunku do Baudelaire'a.
No, więc Baudelaire oczywiście miał ogromny wpływ na nasze pokolenie. Na wersyfikacja tego mojego pokolenia, ona się kształtowała częściowo na Baudelaire, częściowo na Rimbaud, prawda? To są zresztą pozycje obie, które przyniosła tak zwana Młoda Polska, którą się dzisiaj bardzo zwalcza. I tak, niesłusznie według mnie. Bo Nowa Polska, Młoda Polska bardzo dużo przyniosła i przekazała, prawda, mojemu pokoleniu. No i częściowo na Norwidzie. Więc to są te nazwiska, które, prawda, bardzo grały w naszej młodości. Ja do Baudelaire'a miałem specjalnie dużo bardzo młodości zapału i tłumaczyłem ten wiersz bardzo długo i bardzo żmudnie, przerabiając wiele razy. I jednak jestem dosyć zadowolony z tego przekładu po wielu latach.
Wobec tego bardzo pana poprosimy, aby był pan łaskaw może przeczytać nam ten wiersz, który już jest nie tylko wierszem Baudelaire'a, ale również i pańskim tworem.
Co się nazywa Do Madonny. Pragnę Tobie zbudować, Madonno, o Pani, ciemny, podziemny ołtarz w mych cierpień otchłani. Wydrążę w jak najgłębszym mego serca mroku, z dala od rząd światowych i drwiącego wzroku, niszę, co będzie w lazur, w emalię złocona, gdzie Ty się wznosić będziesz, statuą lśniona. Z polerowanej mych wierszy metalicznej siatki, rozgwieżdżonej uczenie w rym jak kryształ gładki, ozdobi cię złocona korona kościelna. Potem pełen zawiści Madonno śmiertelna, potrafię ci wykroić plaszcz tak suty sztywny, podejrzeniem podszyty, pierwotny, masywny, że zakuje twe wdzięki jak pudło ścianami, nie perlami dziergany, lecz moimi łzami. A suknią twoją będzie moja żądza drżąca, falista w górę pnąca się i spadająca, co na szczytach się chwieje, wśród dolin spoczywa i różaną biel ciała pozalunkiem skrywa. Cześć i respekt ci buty atlasem wyłożą, ale wraz twoje boskie stopy upokorzą trzewiki, co je wiążąc w powolnym uścisku, zachowają jak forma wierny ślad odcisku. A jeśli mimo trudów mej sztuki podniebnej pod stopy ci księżyca nie dam tarczy srebrnej, to węża ci położę, co trawi me wnętrze, by szyderczo deptały twe stopy najświętsze, o królowo zwycięska, o łask pełna czystych, tę gadzinę nabrzmialą od ślin nienawistnych. I przed królowej dziewic ołtarz utkwiecony, myślimy jak rząd gromnic równo ustawiony, rozgwieżdżać będą blaskiem błękitne sklepienie w twoją stronę, ogniste kierując spojrzenie. I jako we mnie wszystko tobą się zachwyca, wszystko będzie jak myrra, nart, będźwin, żywica, i ku tobie o szczycie, co się w śnieg pogrążył, w oparach mój duch wrzący wiecznie będzie dążył. Wreszcie, by się twa rola Marii dopełniła, żeby się z barbarzyństwem miłość połączyła, żądzo czarna, jak kat zły, gdy mnie wyrzut strwoży, z siedmiu grzechów śmiertelnych zrobię siedem noży, ostrych, jak nieczuły żongler, bez chwili wahania, biorąc za cel najgłębsze dno twego kochania, utkwię je wszystkie siedem w twym sercu płaczącym, w twym sercu dygoczącym, w twym sercu broczącym.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Niektórzy synowie unikają cienia ojca, wybierając zawody nie mające nic wspólnego z rodzinną tradycją. W przypadku najmłodszego syna twórcy afrobeatu, Feli Kuti, było inaczej. Gdyby chciał, Nigeryjczyk Seun Anikulapo Kuti mógłby zostać inżynierem jądrowym, no ale nie chciał. Od najmłodszych lat kochał ojcowskie rytmy, a jak ktoś się wychował na scenie, to trudno mu potem z niej zejść. Słuchamy dziś jego pierwszej płyty Many Things, nagranej z orkiestrą Egypt's 80.
So they crush ya. Tomorrow, now the president they beat in fights. Army go beat police. Police go beat civilian. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg.
razie o synu kilka słów, o ojcu. Fela Anikula Pokuti urodził się 15 października 1938 roku w Nigerii w rodzinie mieszczańskiej z plemienia Yoruba. Jego rodzice od pokoleń zaangażowali się w politykę i działalność związkową. Matka Feli przypłaciła to śmiercią z rąk żołnierzy kolejnej hunty. Sam Fela wcześniej trafił do więzienia, na nadgarstkach i kostkach nosił do końca życia ślady po torturach. Spod pokręconych palców, w których trzymał saksofon tenorowy, wydobywała się genialna muzyka, uczynił z niej główne narzędzie walki politycznej. Fela Anikulapo Kuti był postacią niezwykle oryginalną i ekstrawagancką, tak na scenie, jak i w życiu. Poślubił swoich 27 chórzystek, z 15 z nich mieszkał na stałe. Pozostawił po sobie cały wianuszek dzieci, z których kilkoro, jak Femi Kuti czy nasz gość Sheun Kuti, są cenionymi muzykami. Tak na marginesie daje się zauważyć podobieństwo głosów obu synów. Następcy i kontynuatorzy mają nie tylko odpowiednie nazwisko wraz z genami, przeszła na nich muzyczna charyzma ojca. Kuti znaczy ten, na którego śmierć nie przyjdzie z ręki człowieka. Fela zmarł pokonany przez AIDS 2 sierpnia 1997 roku. Miał 59 lat. This song about the stupid yeah leaders we get for Africa here. When they respect human life at all. So, and we know these people that they be our papa, that they be our mama. So we got to beg them, ni. So we all beg them together, beg. Lapo Kuti urodził się w roku 1982 i w wieku 9 lat zaczął występować w chórkach w legendarnej formacji ojca Egypt 80, Egipt 80. Zaledwie rok wcześniej zaczął pobierać naukę gry na saksofonie i fortepianie. Kiedy legendarny Fela Kuti zmarł w roku 97, Sheun był zaledwie 15-latkiem i najmłodszym członkiem orkiestry. To jednak on stał się bezsprzecznym liderem big bandu, który od tej pory prowadzi grając na saksofonie jako wokalista i frontman, chętnie pokazując gołe plecy, na których ma wytatuowane Fela Lives, Fela żyje. W roku 2008 Sean Anicula Pokuti wystąpił z Egypt 80 między innymi w paryskiej sali Bataclan na Festiwalu Muzyki Świata Elektronicznej i Miejskiej Mars Attack w Marsylii, a także w Gdyni. W wywiadzie udzielanym Romanowi Canutiemu po występie w Marsylii zamieszczonym na stronie internetowej Dziennika Aktualności Piłkarskich Show Food, Sean Kut jest zapalonym fanem piłki, artysta przyznaje, że jego główną inspiracją jest wymyślony przez ojca Afrobeat, ale też, że nie czuje się tego stylu więźniem. Wręcz przeciwnie, gdyż Afrobeat to także wplecione weń polityczne przesłanie dla Afryki i dla Nigerii, z której pochodzi. Co do futbolu, to zaradził się nim jeszcze przed odbyciem studiów w Liverpool. Piłka to sprawa najważniejsza w jego życiu. Tuż po muzyce wyznaje, że kontrakt z francuskim wydawcą pierwszej płyty Many Things, wydawnictwo Toutard, sfinalizował tylko dlatego, że jego dyrekcja oferowała mu bilety na wszystkie mecze Ligi Mistrzów, tak twierdzi sam zainteresowany. Sean Anicula Pokuti nie jest dobrze widziany w swoim kraju, nic dziwnego, skoro na każdym kroku oskarża władze Nigerii o mafijne metody rządzenia. Rodzima prasa też mu dokucza, pomijając w wywiadach polityczne wzmianki lub ośmieszając artystę. Ten jednak spokojnie prowadzi orkiestrę swego ojca i nie zamierza rezygnować ze swych idei.
Make you help me ask them, see.
powoli dobiega końca z paryskiego studia RFI. Żegnam Państwa, dziękuję za uwagę. Anna Bernhardt, do usłyszenia.